Bez barier.
Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez barier opowiemy m.in. o białostockich obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. W 2006 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została też przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, do edukacji oraz do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również bardzo ważne zapisy dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, do informacji i komunikacji. Kraje, które ratyfikowały konwencję, a Polska zrobiła to w 2012 roku, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zostały też zobowiązane do przyjęcia takich rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym całkowitą realizację swoich praw oraz zlikwidują zapisy prawne, zwyczaje i praktyki dyskryminujące osoby niepełnosprawne.
Bez barier.
Dzień poświęcony osobom niepełnosprawnym. Świętujemy ten dzień w Białymstoku i jednym z elementów tych obchodów jest organizowany przez Stowarzyszenie Aktywni przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z tym naszym gościem jest dziś pani Ludmiła Bogalska ze Stowarzyszenia Aktywni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ten grudniowy dzień jest szczególny, bo to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i tak naprawdę wydaje mi się, że w Polsce nie od tak wielu lat obchodzimy go w jakiś taki sposób szczególny. My tu w Białymstoku i my jako Stowarzyszenie Aktywni od 14 lat regularnie obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w maju. Ale to grudniowe święto, takie właśnie podkreślenie ważkości tego problemu, jakim jest traktowanie osób niepełnosprawnych na równi z osobami pełnosprawnymi, bo cały czas o tym tu mówimy, o wcielaniu w życie konwencji praw osób niepełnosprawnych, bo że konwencja jest, wszyscy wiedzą, a z wcielaniem tego w życie no nie zawsze jest tak różowo. My się zajmujemy jako stowarzyszenie osobami niepełnosprawnymi z niepełnosprawnością intelektualną przede wszystkim, ale w ogóle dotyczy to wszelkich niepełnosprawności. I muszę powiedzieć, że tym osobom wciąż nie żyje się w naszym społeczeństwie całkowicie dobrze. To jednak ciągle jest dużo barier, barier mentalnych, barier architektonicznych, barier przeróżnych, które powodują, że jednak osoby z niepełnosprawnościami różnymi są w dużo gorszej pozycji, na przykład chociażby na rynku pracy, ale i w edukacji. Myślę, że w różnych innych działaniach społecznych, a my tak jako stowarzyszenie od samego początku w sumie zaczęliśmy od takiej działki artystycznej. I po pierwsze, uważamy, że osoby z niepełnosprawnościami absolutnie w niczym nie są gorsze, w żadnej z dziedzin, a nie można w ogóle w takich kategoriach o tym mówić. Możemy mówić o inności. Natomiast na polu artystycznym jest świetna okazja do, nawet powiedziałabym, rywalizacji. Te osoby są bardzo zdolne często. I my tutaj w tych prezentacjach grudniowych, artystycznych, chcemy pokazać, nie tylko zresztą scenicznych, bo tam będzie i wystawa prac plastycznych, manualnych, ceramicznych, ale też i występy estradowe, teatralne, muzyczne, taneczne. Pokazujemy te osoby, ich najlepsze strony. Ale jeszcze co jest bardzo ważne, my nie pracujemy, tak powiedziałabym, ta niepełnosprawność ma być nie pokazana jako coś ważnego. To ma być pokazany człowiek jako ważna sprawa, tak? Niepełnosprawność mniejsza bądź większa jakaś dolegliwość dotyczy każdego człowieka i towarzyszy nam. Natomiast każdy człowiek jest wartością samą w sobie. A jeszcze, co jest ważne, w tych prezentacjach staramy się pokazać, że ważna też jest ta pełna integracja. I ten przegląd, prezentacje artystyczne są integracyjne od samego początku. Zdarza się nam nawet, że mamy gości z zagranicy. Nie nazywałabym ich może międzynarodowymi, ale mamy gości. W tym roku na pewno ktoś z Litwy przyjedzie, być może z Ukrainy i z Białorusi, no ale tu pewności nie mamy. Natomiast nasze prezentacje są zawsze integracyjne, czyli dzieci i młodzież niepełnosprawna z młodzieżą pełnosprawną, dorosłe osoby, bo przekrój wiekowy jest u nas naprawdę duży.
Gdzie należy się stawić, aby podziwiać rzeczywiście ogromny talent i efekty fantastycznej pracy opiekunów osób niepełnosprawnych?
Zapraszamy na czwarty już przegląd, integracyjny przegląd artystyczny do Opery i Filharmonii Podlaskiej na ulicy Odeską, do sali kameralnej. Tam się odbędą prezentacje 8 grudnia o godzinie 16. Chciałabym jeszcze zaprosić na imprezę, która odbędzie się dużo wcześniej, bo już jutro. To też bardzo ważna impreza. Młodzieżowy Dom Kultury zaprosił Stowarzyszenie Aktywni i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy też do zaprezentowania właśnie twórczości, dorobku artystycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej. I myśmy skwapliwie z tego skorzystali. Uważamy, że trzeba jak najwięcej takich imprez. Także we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury jutro o godzinie 10 właśnie w siedzibie Domu Kultury przy ulicy Warszawskiej 79A odbędą się takie prezentacje. I tam będą występowały dzieci i młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, które są też podopiecznymi Stowarzyszenia Aktywni.
Stowarzyszenie Aktywni prowadzi także ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. To jest wyjątkowa placówka w Białymstoku, ale też i w regionie.
W Białymstoku ośrodek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną powstał w 2009 roku. Do tej pory go prowadzimy, rozwijamy. W tej chwili mamy 2 punkty. Jeden punkt jest przy ulicy Staszica 3, a drugi przy ulicy Hetmańskiej 35. Łącznie mamy w tej chwili 24 podopiecznych. Są to dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Osoby, które nie znalazły miejsca w żadnych innych placówkach, tak? Powiedziałabym. I myślę, że dla nich to miejsce, ten ośrodek, to w tej chwili jest takie, no nie wiem, czy nie najważniejsze miejsce w życiu. To jest cel tego, żeby wstać rano i się przygotować. To jest powód właśnie, żeby się starać. Dlatego, że no, stworzyliśmy, myślę, takie miejsce, w którym oni się czują znakomicie. Mówią o tym, że idą do pracy, niektórzy mówią, że idą do świetlicy. To nieważne, jak to nazywają, ważne, że się tam znakomicie czują. Tam jest cała gama zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, takich rozrywkowych również. Towarzystwo, które też jest bardzo ważne. No, zajęcia kulinarne, zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji społecznych. Mnóstwo się tam dzieje. Placówka jest ewenementem chyba też w skali, no nie tylko regionu. Wielokrotnie zwracano się do mnie z pytaniami o to, jak powstała placówka, jak to organizowaliśmy, dlatego że gdzieś tam w Polsce zaczęły takie placówki powstawać. Problem osób dorosłych niepełnosprawnych jest ogromny i chyba jest on znacznie poważniejszy niż sprawę dzieci, bo jeżeli chodzi o oświatę, edukację, to gdzieś tam coś się zawsze dzieje.
I nie jest tutaj już najgorsza sytuacja.
Nie, myślę, że nawet zupełnie dobrze się w tej chwili to wszystko
kształtuje.
Natomiast
rzeczywiście po wyjściu z systemu edukacji dorosłe osoby niepełnosprawne, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, mają ogromny problem, ponieważ no nie są to osoby, które mogą efektywnie spędzać czas na przykład w warsztatach terapii zajęciowej, bo tutaj te niepełnosprawności są zbyt duże.
Są sprzężone, tak, i warsztaty terapii zajęciowej powinny przygotowywać do pracy. Tutaj bardzo często nie ma mowy o tym. Myślę, że to też jest tak, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną po zakończeniu edukacji znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, bo po prostu nie ma rynku pracy dla niepełnosprawnych intelektualnie. troszkę się w tej dziedzinie zmieniło. Niemniej jednak ograniczenia są ogromne. Przede wszystkim osoby niepełnosprawne intelektualnie w ogromnej większości nie czytają i nie piszą. To je wyklucza z bardzo wielu zawodów. Do tego, jeżeli dołożymy jeszcze niepełnosprawność fizyczną, właśnie sprzężenia, to już jest sytuacja naprawdę bardzo trudna. Także to wykluczenie społeczne, zawodowe, to dotyka przede wszystkim te osoby. I tak jak pani mówiła, osoby niepełnosprawne intelektualnie, ale i z zaburzeniami psychicznymi. To jest taka grupa chyba najbardziej zagrożona właśnie wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Mimo, że są podejmowane różnego rodzaju działania, okazuje się, że nie bardzo są one skuteczne. I takie placówki, jeżeli we współpracy z rodziną można na kilka godzin zorganizować czas takiej osobie po to, aby ona mogła potem wrócić do rodzinnego domu i kolejnego dnia znowu przyjść do takiej placówki, gdzie ma zorganizowaną i rehabilitację, i zagospodarowany czas, i zapewniony, jeżeli niewielki rozwój, to przynajmniej nie regres tych umiejętności, które już nabyła. Takich placówek trzeba po prostu więcej.
Tak, no i trzeba przyznać, że to, że pracujemy od 7 do 17, to też jest bardzo ważne, bo możemy zapewnić opiekę przez tyle godzin, że opiekunowie tych osób niepełnosprawnych mogą prowadzić normalne życie społeczne, zawodowe, aktywnie żyć. To jest bardzo istotne, bo rzeczywiście niektóre z tych osób nie mogą pozostawać same bez opieki. A tu jest ważne, że nie tylko nie pogarsza się ich stan, ale zauważamy też rozwój często. Przy niepełnosprawności intelektualnej jest też tak, że czasem trzeba lat, żeby dojść do pewnych spraw. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o rynek pracy, to jedynym chyba wyjściem przy niepełnosprawności intelektualnej jest trener pracy. Trener pracy, który wspiera tą osobę nie tylko przy podjęciu, ale podczas kontynuacji pracy i jest tak długo, jak długo trzeba. I wtedy jest szansa na utrzymanie, bo podjąć pracę to jedno, a jeszcze utrzymać ją to drugie. Osoba niepełnosprawna po prostu potrzebuje przypominania, powtarzania. Bardzo często jest potem świetnym pracownikiem. Zresztą ja mówię o tym z pełną świadomością, ponieważ my jako stowarzyszenie zatrudniamy osoby niepełnosprawne intelektualnie. I naprawdę są to znakomici pracownicy.
Trener pracy na szczęście już jest oficjalnym zawodem. Mamy jeszcze trochę problem z tym, żeby mieć dobrych trenerów pracy z należytymi kwalifikacjami.
I cechami osobowościowymi, które są bardzo ważne. I jeszcze taka osoba, która się nazywa asystent osobisty. Bo trener pracy to jedno, asystent osoby niepełnosprawnej to drugie. Ale są jeszcze takie obszary, gdzie brakuje tego wsparcia. I taki asystent osobisty również wiele spraw by rozwiązywał. Ja myślę, że jest coraz lepiej i widząc to, co się w tej chwili dzieje, jakie są na przykład działania też Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to ja patrzę w tą przyszłość jednak chyba tak optymistycznie. Sądzę, że się sytuacja poprawia i że będzie z czasem coraz lepiej.
I to bardzo dobra puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Ja dziękuję pięknie, a naszym gościem była pani Ludmiła Bogalska ze Stowarzyszenia Aktywni w Białymstoku.
Dziękuję.
Bez barier. Mieszkania chronione dla niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie mieszkańców Białegostoku będą funkcjonować. Zmienią się natomiast zasady ich działania. Taką deklarację złożył dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Białostockiego Ratusza Adam Kurluta. Sprawą zajęli się radni z Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, których zaniepokoiły informacje o zakończeniu programu mieszkalnictwa wspomaganego w Białymstoku. Dyrektor Kurluta zapewnił radnych, że będzie on kontynuowany, choć w innej formule.
Będzie kontynuowany, są pieniądze w tej chwili wspólnie ze środowiskiem rodziców, przede wszystkim opiekunów osób niepełnosprawnych. Będziemy rozmawiać na temat formuły tego nowego programu. W pierwszej połowie grudnia 3 spotkania. Potem będziemy wspólnie opracowywać ze środowiskiem osób potrzebujących ten program. Jak najszybciej w pierwszym kwartale nowego roku będziemy ogłaszać stosowny konkurs.
Program mieszkalnictwa wspomaganego miasto zaczęło tworzyć w 2012 roku. Obecnie w Białymstoku działają 2 mieszkania treningowe, w których samodzielności uczą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi je od początku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Alpi. Natomiast dla osób z zaburzeniami schorzeniami psychicznymi są przeznaczone 3 mieszkania, 2 treningowe i 1 adaptacyjne. Opiekę nad ich mieszkańcami i procesem ich usamodzielniania sprawuje Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Przystań. Obie organizacje, które dopiero niedawno dowiedziały się o zmianie formuły, do końca roku muszą znaleźć miejsce dla swoich podopiecznych z mieszkań chronionych. Stworzenie nowych programów mieszkalnictwa wspomaganego i rozstrzygnięcie konkursów na prowadzenie mieszkań chronionych zajmie bowiem miastu około 3 miesięcy. Tymczasem opiekunowie osób niepełnosprawnych zwracają uwagę, że potrzebny jest cały miejski system wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rodzice martwią się, co stanie się z ich dziećmi, gdy oni stracą siły lub możliwość opiekowania się nimi. Mówi Małgorzata Czaczkowska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Mieszkania są jak najbardziej potrzebne. Potrzebne są nie tylko mieszkania chronione, czy też mieszkania treningowe, ale co będzie dalej? Czyli mieszkania jak gdyby docelowe, gdzie osoby dorosłe będą mieszkały do końca swojego życia.
Systemy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie oparte na mieszkaniach chronionych działają w całym świecie. Dla wielu osób są szansą na samodzielność, są też tańsze niż systemy oparte wyłącznie na domach pomocy społecznej.
Bez barier.
Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa dla osób dotkniętych chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym jest zgodne z konstytucją. Tak jednomyślnie orzekł Trybunał Konstytucyjny w składzie 5-osobowym. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. Podkreślił bowiem, że obecnie pozbawianie prawa do zawarcia małżeństwa następuje na podstawie niejasnych i nieprzystających do współczesnej wiedzy medycznej kryteriów choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego. Sędzia Andrzej Wróbel uzasadniając wyrok tłumaczył jednak, że utrzymanie zakazu małżeńskiego dla osób dotkniętych upośledzeniem umysłowym może być uznane za konieczne z punktu widzenia ochrony małżeństwa i dzieci narodzonych z takiego związku.
O ile zatem z punktu widzenia zniesienia dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i umysłowo jest zasadne i ze wszech miar celowe znoszenie barier społecznych, o tyle z perspektywy ochrony właśnie małżeństwa i opartej na nim rodziny oraz zabezpieczenia dobra dziecka konieczne jest jednak wyznaczenie granic, a więc niekiedy wprowadzenie także ograniczeń w korzystaniu z przysługujących praw.
Sędziowie przyznali, że użyte w ustawie pojęcia choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego nie są już używane we współczesnej psychiatrii. Ich zdaniem nie oznacza to jednak, że na podstawie wiedzy medycznej nie da się ustalić znaczenia pojęcia medycznego. Wyrok jest ostateczny. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, już o zwykłej porze, czyli o 18:05. Za chwilę na naszej antenie transmisja meczu, a później programy dla mniejszości narodowych.
Bez barier.